Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Financial Harmony, Personal Fulfillment, autorstwa Ryana Templetona i Roberta Templetona. Tu poradnik z obszaru finansów osobistych, opublikowany w 2025 roku.
Książka nie przedstawia bogacenia się jako celu samego w sobie. Jej główne pytanie brzmi raczej, jak budować trwały majątek, nie odkładając spokoju, relacji i poczucia sensu na bliżej nieokreśloną przyszłość. Autorzy.
Ojciec i syn pracujący jako doradcy finansowi proponują podejście określane jako Templeton Process,
czyli 10-etapowy proces łączenia planowania finansowego z osobistymi wartościami.
Ważnym pojęciem jest lifestyle number, liczba mająca pomóc oszacować zasoby potrzebne do prowadzenia pożądanego stylu życia.
Publikacja dotyczy także ograniczania wpływu, rynkowego szumu, unikania częstych błędów planistycznych oraz określania dziedzictwa, które ma wymiar finansowy i relacyjny.
Z dostępnych opisów wynika, że autorzy opierają perspektywę na chrześcijańskim, biblijnym rozumieniu dobrobytu, treści i odpowiedzialności międzypokoleniowej.
Jest to więc książka dla osób, które szukają ram do uporządkowania decyzji pieniężnych wokół tego, co uznają za naprawdę ważne. Przedstawię CI najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, Templeton Process jako połączenie planu finansowego z osobistym ładem, centralną propozycją książki jest Templeton Process. Opisany jako 10-etapowy system budowania trwałego majątku przy zachowaniu spokoju.
Z udostępnionych materiałów nie wynika pełna zawartość każdego etapu, dlatego nie należy traktować go jako szczegółowo zweryfikowanej instrukcji inwestycyjnej.
Jasno widać jednak jego zasadę organizującą. Plan finansowy ma nie zaczynać się od produktu, prognozy rynku czy porównania stóp zwrotu, lecz od uporządkowania celów życiowych.
Taka kolejność ma praktyczne znaczenie. Bez niej człowiek może oszczędzać skutecznie, ale na cele, których nigdy świadomie nie wybrał.
Albo podejmować ryzyko niepasujące do potrzeb rodziny i własnej tolerancji niepewności.
Proces ma więc przeciwdziałać fragmentaryczności, w której budżet, inwestowanie, wydatki i decyzje o pracy funkcjonują osobno.
Autorzy wiążą trwałość finansową z konsekwencją, a konsekwencje z jasnością co do priorytetów.
To odróżnia ich podejście od poradników obiecujących pojedynczą metodę szybkiego zwiększania kapitału.
Zamiast sugerować, że dobre decyzje wynikają wyłącznie z technicznej wiedzy, książka akcentuje potrzebę stałego punktu odniesienia. W praktyce jej wartość polega na zachęcie.
By każdą decyzję finansową oceniać podwójnie, pod kątem jej ekonomicznych skutków oraz zgodności z życiem, jakie odbiorca chce prowadzić teraz i w przyszłości. Po drugie,
lifestyle number jako narzędzie definiowania wystarczającego poziomu życia, pojęcie lifestyle number należy do najbardziej konkretnych elementów przedstawianych w opisach książki.
Ma ono pomóc przełożyć wizję pożądanego życia na ramy finansowe. Nie chodzi wyłącznie o ustalenie wysokiej kwoty majątku ani o mechaniczne obcięcie wydatków.
Sens tego narzędzia polega na pytaniu, jakie zasoby są rzeczywiście potrzebne, aby utrzymać styl życia zgodny z wartościami danej osoby lub rodziny.
W takim ujęciu liczba staje się pomostem między ogólnym pragnieniem bezpieczeństwa a planowaniem dochodów, oszczędności i wydatków.
Jest też sposobem na rozróżnienie potrzeb, świadomych wyborów oraz presji, porównywania się z innymi.
Autorzy odnoszą ją do zgodności planu z podstawowymi wartościami, a nie do zewnętrznego prestiżu.
To ważne, ponieważ brak własnej definicji wystarczalności sprzyja przesuwaniu mety.
Wzrost dochodów może wtedy nie dawać większego poczucia bezpieczeństwa, lecz jedynie podnosić oczekiwania.
Koncepcja lifestyle number nie usuwa konieczności liczenia kosztów ani nie gwarantuje finansowej niezależności.
Ułatwia jednak postawienie pytań, które powinny poprzedzać obliczenia, np. o miejsce pracy, czas dla bliskich, skalę konsumpcji czy cele długoterminowe.
Jej praktyczna rola jest więc diagnostyczna. Pomaga nadać liczbom funkcję służebną wobec świadomie wybranego sposobu życia, zamiast pozwalać, by same liczby wyznaczały jego sens.
Po trzecie, treść w trakcie budowania majątku, a nie jako nagroda po osiągnięciu celu.
Książka krytycznie odnosi się do cyklu nieustannego pogoni za majątkiem bez poczucia zadowolenia.
Nie jest to argument przeciw ambicji, oszczędzaniu czy długofalowemu zwiększaniu bezpieczeństwa finansowego. Autorzy stawiają raczej problem niewłaściwie postawionego celu.
Jeśli dobrobyt jest traktowany jako warunek rozpoczęcia pełnego życia, każda kolejna poprawa sytuacji materialnej może zostać uznana za niewystarczającą.
Wtedy plan finansowy traci granice, a teraźniejszość jest stale podporządkowana przyszłości. Templetonowie podkreślają znaczenie treści podczas dążenia do celów.
W kontekście finansów oznacza to potrzebę odróżniania roztropnego przygotowania od lękowego gromadzenia oraz świadomego rozwoju od kompulsywnego porównywania się.
Taka perspektywa dotyczy decyzji codziennych, nie tylko emerytury czy dużych inwestycji. Może wpływać na wybór pracy, tempo awansu, sposób organizowania wydatków i ocenę tego, co już zostało osiągnięte.
Z dostępnych opisów wynika, że autorzy osadzają ten wątek w biblijnym światopoglądzie.
Dla części czytelników będzie to istotne źródło spójności etycznej, a dla innych wyraźne określenie perspektywy książki.
Niezależnie od osobistych przekonań, główna teza pozostaje zrozumiała. Pieniądze są ważnym narzędziem, ale nie stanowią samodzielnego miernika spełnienia.
Poradnik proponuje, by cele materialne były ograniczone przez wartości, relacje i zdolność do doceniania obecnego etapu życia. Po czwarte, odporność na rynkowy szum i błędy wynikające z impulsywnych decyzji. Autorzy zapowiadają praktyczne wskazówki dotyczące opierania się rynkowemu szumowi, unikania typowych błędów planistycznych oraz podejmowania pewniejszych decyzji dotyczących pieniędzy.
Jest to ważny wymiar książki, ponieważ wiele finansowych problemów nie wynika z braku dostępu do informacji, lecz z nadmiaru sprzecznych bodźców.
Nagłówki, gwałtowne prognozy, modne aktywa i porady rozpowszechniane w mediach mogą skłaniać do działania pod wpływem strachu lub euforii.
Zgodnie z logiką prezentowanego podejścia, antidotum nie powinno polegać na przewidywaniu każdej zmiany rynkowej. Ma nim być plan zakorzeniony w celach, potrzebach i wartościach, który umożliwia ocenę, czy dana informacja naprawdę wymaga reakcji.
To przesuwa uwagę z pytania, co robią inni inwestorzy, na pytanie, czy dana decyzja poprawia realizację własnego planu. Książka nie powinna być odczytywana jako substytut indywidualnej porady podatkowej, prawnej lub inwestycyjnej.
Zwłaszcza, że dostępne materiały nie precyzują konkretnych instrumentów czy strategii. Jej mocniejszą stroną jest warstwa decyzyjna.
Autorzy sugerują, że pewność nie oznacza całkowitego braku ryzyka ani pełnej kontroli nad gospodarką. Oznacza zdolność działania według wcześniej przemyślanych kryteriów.
Dla czytelnika praktyczną lekcją jest potrzeba stworzenia zasad, które obowiązują także wtedy, gdy emocje i publiczna narracja zachęcają do pochopnej zmiany kierunku.
Na koniec.
Dziedzictwo finansowe i relacyjne jako końcowe kryterium planowania, ważnym motywem financial harmony, personal fulfillment, jest rozpoczynanie planowania od końca,
czyli od pytania o pożądane dziedzictwo. Autorzy wyraźnie zaznaczają, że nie chodzi wyłącznie o majątek przekazany kolejnemu pokoleniu.
Równie istotny jest wymiar relacyjny, obejmujący sposób obecności w rodzinie, przekazywane postawy oraz rodzaj odpowiedzialności, jaką decyzje finansowe wspierają lub osłabiają.
Takie ujęcie rozszerza typowe rozumienie planowania długoterminowego.
Zamiast ograniczać je do wartości aktywów, zabezpieczenia emerytalnego albo sukcesji, książka zachęca do oceny kosztów, jakie może mieć droga do tych celów.
Majątek zgromadzony kosztem trwałego zaniedbania relacji nie musi bowiem oznaczać pełnego powodzenia w rozumieniu proponowanym przez autorów.
Perspektywa dziedzictwa działa też jako filtr dla bieżących wyborów.
Pomaga pytać, czy styl wydawania, pracy i oszczędzania tworzy wzorzec, który warto przekazać dzieciom lub innym bliskim.
Nie oznacza to, że każdy wydatek powinien być podporządkowany abstrakcyjnej przyszłości. Przeciwnie, książka łączy długofalową odpowiedzialność z troską o teraźniejszość.
Jej rozróżnienie polega na tym, że dobrobyt ma być międzypokoleniowy nie tylko w znaczeniu kapitału, ale także w znaczeniu pokoju, celu i zdrowych relacji.
Dzięki temu plan finansowy zostaje przedstawiony jako element szerszej etyki życia, a nie wyłącznie jako technika pomnażania pieniędzy.
Podsumowując, Financial Harmony Personal Fulfillment będzie najbardziej użyteczna dla osób, które chcą uporządkować finanse osobiste, lecz nie szukają wyłącznie porad o budżetowaniu, wyborze aktywów czy maksymalizowaniu dochodów.
może przemówić zarówno do ludzi rozpoczynających planowanie, jak i do tych, którzy mają już rosnące dochody lub oszczędności, ale nie są pewni, czemu dokładnie mają one służyć.
Szczególnie trafia do czytelników zainteresowanych łączeniem finansów z wartościami rodzinnymi, treścią oraz perspektywą chrześcijańską.
Praktyczny pożytek książki wynika przede wszystkim z proponowanych pytań decyzyjnych. Koncepcja Lifestyle Number może pomóc określić, co oznacza wystarczający standard życia, a nacisk na ograniczanie rynkowego szumu może wspierać bardziej konsekwentne działanie.
Z kolei myślenie o dziedzictwie poszerza perspektywę poza bieżący bilans i krótkoterminowe wyniki.
Na tle wielu poradników finansowych książka wyróżnia się próbą połączenia planu majątkowego z jakością teraźniejszego życia.
Nie przedstawia spokoju jako efektu, który automatycznie pojawi się po zgromadzeniu odpowiedniej sumy. Traktuje go jako kryterium, które powinno wpływać na drogę do celu.
Jednocześnie czytelnik oczekujący szczegółowego podręcznika technik inwestycyjnych może uznać jej zakres za bardziej filozoficzny i planistyczny niż produktowy.
To raczej ramy do prowadzenia świadomych rozmów i podejmowania własnych decyzji niż uniwersalna recepta. Największa wartość publikacji leży więc w przypomnieniu,
że finansowa dyscyplina ma sens wtedy, gdy służy jasno zdefiniowanemu życiu, relacjom i odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ryan Templeton, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.